Tytuł dzisiejszego kazania brzmi Jezus niewinny, a ja... Przeczytamy z Ewangelii Łukasza z rozdziału 23 fragment od 13 do 25 wersetu. Ewangelia Łukasza, rozdział 23 i przeczytam od 13 wersetu do 25 w nowym przekładzie. Ewangelia Łukasza 23:13 i niżej. Piłat natomiast zwołał arcykapłanów, przełożonych oraz lud i powiedział do nich: Przyprowadziliście mi tego człowieka jako tego, który zwodzi lud, a oto ja po przesłuchaniu go w waszej obecności nie stwierdzam, aby był on winny tego, co mu zarzucacie. Podobnie Herod, gdyż odesłał go do nas. Człowiek ten nie popełnił niczego, za co musiałby ponieść śmierć. Wymierzę mu zatem karę chłosty i zwolnię. Piłat miał obowiązek zwalniać im jednego więźnia z uwagi na święta. Wtedy oni krzyknęli wszyscy razem: Precz z nim! Wypuść nam Barabasza! Człowiek ten znalazł się w więzieniu z powodu jakichś rozruchów w mieście oraz z powodu zabójstwa. Piłat jednak, ponieważ chciał zwolnić Jezusa, zwrócił się do nich ponownie. Lecz oni nie przestawali wołać: Na krzyż z nim! Na krzyż! Po raz trzeci więc odezwał się do nich: Cóż złego uczynił ten człowiek? Nie stwierdziłem, by dopuścił się czegoś, za co musiałby ponieść karę śmierci. Każę go wychłostać i zwolnię. Oni jednak uparcie wołali i żądali jego ukrzyżowania i ich krzyki zaczęły brać górę. W końcu Piłat orzekł, że stanie się zgodnie z ich żądaniem. Zwolnił tego, który był w więzieniu za rozruchy i morderstwo, tego, o którego prosili, a z Jezusem postąpił według ich woli. Być może zetknęliście się kiedyś z takimi przejmującymi historiami ludzi, których skazano na podstawie poszlak, bez takich jednoznacznych dowodów, i potem skazano ich na długoletnie więzienie. A były też takie przypadki, że skazywano ludzi na śmierć i wykonywano na nich karę śmierci. Ale po kilku, czasem po kilkunastu latach, w wyniku dodatkowych materiałów i śledczych, okazało się jednak, że ci ludzie byli niewinni. Dzisiaj też technika kryminalistyczna idzie tak do przodu, że są wykrywane przestępstwa dokonane kilkanaście lat temu, poprzez jakieś bardziej skomplikowane i wyrafinowane badania genetyczne i tak dalej. I można dzisiaj po 15, po 20 latach schwytać przestępcę i udowodnić mu jego winę. W przeszłości może nie były te techniki bardzo zaawansowane i zdarzało się, i ciągle się zdarzają pomyłki sądowe, że naprawdę niewinni ludzie siedzą w więzieniach. Czasem się zdarza, że niewinny człowiek umiera, ponieważ wymierzono mu karę śmierci, na którą nie zasłużył. Dziś wspominamy i chcę wspomnieć z wami ten pośpieszny proces Pana Jezusa, zanim został ukrzyżowany. Proces, który był w moim przekonaniu największą pomyłką sądową w dziejach ludzkości. Czytaliśmy przed chwilą fragment z Ewangelii Łukasza i czytaliśmy o niewinności Jezusa Chrystusa. I chcę, żebyśmy zwrócili uwagę na dowody niewinności Jezusa. My oczywiście jako wierzący, to dla nas jest to oczywiste, że Jezus był niewinny. My wierzący. Ale i tamci ludzie w tamtych czasach, ci bezpośredni świadkowie tego procesu, oni również dostrzegali niewinność Jezusa. To były relacje ich jako naocznych świadków i tego nie możemy zlekceważyć. Zwróciliście pewnie, kiedy czytaliśmy ten fragment przed chwilą, na świadectwo albo wyznanie namiestnika rzymskiego Piłata. który wcześniej jeszcze tu w czwartym wersecie tego rozdziału czytał, że, czytamy, Piłat oświadczył w obecności arcykapłanów i tłumu, nie znajduję w tym człowieku żadnej winy. Potem w czternastym wersecie czytamy znowu, gdzie jest powiedziane tak. Piłat, jeszcze trzynasty może, natomiast zwołał arcykapłanów, przełożonych oraz lud i powiedział do nich, przyprowadziliście mi tego człowieka jako tego, który zwodzi lud, a oto ja po przesłuchaniu teraz go w waszej obecności nie stwierdzam, aby był winny tego, co mu zarzucacie. Po raz drugi Piłat w obecności arcykapłanów i starszych to potwierdza. Potem znowu w 15 wersecie, człowiek ten nie popełnił niczego, za co musiałby ponieść śmierć. Przesłuchał rzymski namiestnik. Dołożył starań, by zgodnie z prawem rzymskim osądzić tego oskarżonego. Mało tego, w 22 wersecie, którego nie czytaliśmy, powiedziano jest tak, że po raz trzeci odezwał się do nich, cóż złego uczynił ten człowiek. Nie stwierdziłem, by dopuścił się czegoś, za co musiałby ponieść karę śmierci. Każę go wychłostać i zwolnię. W Ewangelii Mateusza czytamy również, pamiętacie tą historię, kiedy żona Piłata przyszła, kiedy toczył się proces Jezusa przed jego obecnością, mówi, słuchaj, nie miej tam nic wspólnego z tym człowiekiem, nie rób mu żadnej krzywdy, ponieważ ja wycierpiałam, coś mi się śniło, nie czyń krzywdy, nie czyń niczego złego, nie bądź winien krwi tego, jak nazwała żona Piłata? Prawdopodobnie Rzymianka, tego sprawiedliwego. Dla żony Piłata było jasne, że ten Jezus oskarżany przez Żydów jest niewinny. Sam Piłat się wygadał, że i Herod, a stali się przyjaciółmi w czasie tego procesu Piłata, byli wrogami. Czytamy w 15 wersecie, tu przed chwilą czytaliśmy, podobnie Herod, mówi Piłat. Podobnie Herod, taką samą ma opinię, takie same ma zdanie o Jezusie, bo odesłał go do nas. Nie skazał, ale odesłał. A więc i Herod podzielał opinię Piłata. Potem w tym samym rozdziale, kiedy już Jezus wisi na krzyżu, czytamy 39 werset. Zaczął Jezusowi również urągać jeden z ukrzyżowanych przestępców. Skoro jesteś Chrystusem, uratuj siebie i nas. Drugi natomiast skarcił go. Czy ty się Boga nie boisz? Choć wymierzono ci taki sam wyrok. Nam wprawdzie sprawiedliwie, bo zasłużyliśmy na to. Ten człowiek jednak nie zrobił nic złego. A więc i Łot na krzyżu podzielał i był przekonany, że obok niego na krzyżu wisi niewinny człowiek, który będzie umierał. 47 werset, a jeszcze 46 by trzeba przeczytać z tego samego rozdziału, ten przejmujący moment. A Jezus donośnie zawołał, Ojcze, w Twoje ręce składam mego ducha. Po tych słowach wydał ostatnie tchnienie. Na ten widok setnik oddał Bogu cześć, wyznając rzeczywiście. Ten człowiek był jaki? Jaki? Sprawiedliwy. A więc dowódca tego plutonu egzekucyjnego, patrząc na śmierć Pana, mówi, to był człowiek sprawiedliwy. A potem w 50 wersecie czytamy, że kiedy już Jezus umarł, przybył pewien człowiek imieniem Józef z Arymatei, był on członkiem Wysokiej Rady. Członkiem Wysokiej Rady, a przy tym osobą dobrą i sprawiedliwą. I co czytamy w 51 wersecie? Nie zgadzał się z tym, co w sprawie Jezusa postanowili i uczynili inni radni. Należał do tego 70-osobowego grona najwyższych przedstawicieli, faryzeuszy, uczonych w piśmie, ci, którzy mieli duchowy autorytet w Izraelu. On się nie zgadzał. Nie zgadzał z ich decyzją. Ale Mateusza, na chwilę pójdźmy do Ewangelii Mateusza, tam jest również ciekawa rzecz w 26 rozdziale, werset 59. Zobaczmy, Mateusza 26 rozdział i 59 werset. Tymczasem arcykapłani oraz cała Wysoka Rada szukali fałszywych świadectw, podkreślam, fałszywych świadectw, aby obciążyć Jezusa i skazać Go w ten sposób na śmierć. Co nam mówi ten werset, bracia i siostry? Że również Rada Najwyższa, ci najwyżsi wrogowie Jezusa, arcykapłani, cały Sanhedryn, również był przekonany, że Jezus jest niewinny. I szukali fałszywych oskarżeń, fałszywych świadectw, fałszywych dowodów, żeby Jezusa zgładzić. Niesamowite. A w 27 rozdziale Ewangelii Mateusza, na tej samej stronie, czytamy trzeci werset. Wówczas Judasz, który go wydał, widząc, że Jezusa skazano, zaczął żałować tego, co zrobił. Zwrócił arcykapłanom i starszym sumę 30 srebrników. Zgrzeszyłem, wyznał. Wydałem na śmierć niewinnego człowieka. Bracie i siostry, ponad albo prawie 80 osób będących bardzo blisko tego procesu Jezusa, a więc 70-osobowy Sanhedryn, setnik rzymski, żona Piłata, Piłat, Herod, Judasz, prawie 80 osób świadczyło jednomyślnie o niewinności Jezusa Chrystusa. Z jakiego więc powodu skazano go na śmierć? I tu jesteśmy w 26 rozdziale Mateusza, i 62 werset powiada tak. Wtedy powstał arcykapłan, kiedy Jezus stał przed Radą Najwyższą, i zwrócił się do niego. Nic nie odpowiadasz na to, co zeznają przeciwko tobie. Wcześniej były zeznania tych fałszywych świadków. Ale Jezus milczał. Arcykapłan przemówił więc. Zaprzysięgam Cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga? Czy Ty jesteś Chrystusem, a więc Mesjaszem, Synem Boga? Zwróćmy uwagę na to pytanie. Wtedy Jezus oświadczył. Ty to powiedziałeś. Ponadto mówię wam, odtąd będziecie oglądać Syna Człowieczego, siedzącego po prawej stronie wszechmocnego Boga i przychodzącego na obłokach nieba. Wtedy arcykapłan rozdarł szaty, zbluźnił, zawołał, czy trzeba nam jeszcze świadków? Oto przed chwilą usłyszeliście bluźnierstwo. Co wy na to? Winien jest śmierci, orzekli. Fałszywe świadectwa nie były przyczyną tego, że Jezusa skazano. Ci sami oskarżyciele podświadomie znali prawdę, ale prowokowali Jezusa, skoro żadne świadectwo, nawet fałszywe, nie było na tyle przekonujące, żeby Jezusa skazać, prowokowali Jezusa do, w ich mniemaniu, bluźnierstwa, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga. A Jezus powiedział tak. Ty to powiedziałeś. W Ewangelii Marka jest tam powiedziane, jam jest, mówi Jezus. Ja jestem Mesjaszem. Będziemy niedługo mieli studium o Jezusie Chrystusie, Alfa i Omega. Tam odkryjemy jeszcze rzecz bardzo ważną. I ujrzycie, jak będę przychodził na obłokach, bo jestem Mesjaszem, jestem Synem Boga żywego, wszechmogącego Boga. Jezus powiedział im prawdę o sobie, o swojej boskości, ale oni uznali to za bluźnierstwo, bo powiedział to człowiek. I dlatego wydali go na śmierć, bo to było bardzo ciężkie przestępstwo, bluźnierstwo. Mateusza 27:18, jakbyście chcieli zerknąć, tam jest właściwie powiedziana o motywacji, która kierowała tymi ludźmi. Sanhedryn, starsi, Rada Najwyższa, arcykapłani, oni wydali Jezusa z jakiego powodu? Co tam jest napisane? Z zawiści. Co to jest zawiść? To jest coś więcej niż zazdrość. Bo wszyscy mówili, ten naucza jak mający moc z nieba, nie jak uczeni w piśmie i faryzeusze. To za Jezusem szły tłumy. Bo on miał moc w słowie i czynie. Z zawiści. Z zawiści. Wiedzieli, że jest niewinny, ale z zawiści. Czy Pan Jezus mógł uniknąć kary, bracia i siostry? Czy Pan Jezus mógł uniknąć kary? Mamy otwartą Ewangelię Mateusza, 26 rozdział. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli w 26 rozdziale werset 53. Wcześniej tam jest mowa o tym, że jeden z uczniów Jezusa wyciągnął miecz, zamachnął się, to jest werset 51, dobył miecza, zamachnął się na sługę arcykapłana i odciął mu ucho. Schowaj swój miecz do pochwy, rozkazał mu Jezus. Ci, co chwytają za miecz, od miecza również giną. Myślisz, że mój ojciec nie wystawiłby mi co najmniej 12 anielskich legionów, gdybym go o to poprosił? Lecz jak wówczas wypełniłyby się zapowiedzi pism, że to wszystko musi się stać? Czy Jezus mógłby uniknąć kary? Czasami ludzie skazani na jakieś wysokie wyroki, a szczególnie na karę śmierci, mają prawo odwołania się do głowy państwa czy do jakiejś wyższej instancji w swojej obronie, albo również do głowy państwa, i w naszym kraju jest taka możliwość, aby odwołać się do prezydenta Rzeczypospolitej, prosząc o ułaskawienie. Ułaskawienie polega na tym, że komuś udowodniono winę. Ktoś rzeczywiście odbywa karę za udowodnione mu przestępstwa, ale prosi o ułaskawienie, czyli o okazanie łaski, żeby został zwolniony. Czy Jezus odwoływał się do wyższej instancji? Czy Jezus prosił o łaskę, o litość ojca swojego? Przecież jego ojciec miał do dyspozycji legiony aniołów. Jezus tutaj mówi, że gdybym chciał, mój ojciec mógłby mi wystawić 12 rzymskich legionów. Legion rzymski prawie 7 tysięcy ludzi, tam mamy w przypisach. Więc gdyby tak dosłownie to, co Jezus powiedział, Bóg ojciec mógłby mi dać 82 tysiące żołnierzy do obrony. I cóż by wtedy ci, którzy mnie krzyżowali, mogliby zrobić? Gdyby taka armia stanęła przede mną albo za mną. Dlaczego więc Jezus nie skorzystał z tej możliwości obrony? 54 werset czytaliśmy, Mateusza 26, jesteśmy dalej. Jezus mówi, jak wówczas wypełniłyby się zapowiedzi pism, że to wszystko musi się stać. To Bóg w Pismach Świętych, w dziełach proroków, u proroków zapowiedział, że tak się stanie. Jak mógłbym sprzeciwić się Bożym planom? Jak mógłbym zadać kłam proroctwom Boga, mojego Ojca? Dlatego Jezus nie skorzystał z tego. Tak się musi stać, mówi. I dodaje potem właśnie w 54 i w 56 wersecie dwa razy, że to musi się wypełnić się muszą pisma. I 56 werset mówi, to wszystko stało się po to, żeby spełniły się pisma proroków. Boże Słowo jest niezmienialne. To, co Bóg zaplanował i obiecał i powiedział, nie może być wzruszone. I Syn Boży Jezus Chrystus, kiedy zszedł na ziemię w ludzkie ciało, poddał się swojemu Ojcu. Powiedział, ja nie mogę się odwoływać od tego wyroku, ponieważ to są Boże plany i ja nie mogę tym planom przeszkodzić. Pan Jezus okazał się posłuszny Bogu, posłuszny i konsekwentny w wypełnianiu do końca Bożego planu zbawienia. I w końcu dlaczego to zrobił? Znowu wieczerza jest po to, żebyśmy sobie o tym przypomnieli. Dlaczego Jezus to zrobił? Nie tylko, żeby wypełniły się pisma. Nie tylko, żeby nie zadać kłamu temu, co Bóg powiedział wcześniej przez proroków. Jana 3,16. Powiedzmy głośno ten werset. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A pierwszy list do Tymoteusza 1,15 mówi, powiedzmy to głośno, prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Wyznanie Pawła. Cóż więc było powodem, dlaczego Jezus, mimo że był niewinny, poszedł na krzyż z miłości do nas, okazując nam łaskę, ułaskawienie i dlatego, że chciał być wierny temu, co zapowiadały pisma, że tak się musi stać. Pan Jezus niewinny, a ja, to tytuł naszego dzisiejszego rozważania. Pan Jezus niewinny, a ja? Jak ja się czuję? I co ma ze mną, co ma z moim życiem wspólnego to, co się działo w Jerozolimie 2000 lat temu? Czy to ma jakiś związek z procesem Jezusa? W liście do Kolosan w 2 rozdziale 13-14 werset tam czytamy, że Bóg wziął ten list nasz dłużny albo obciążający nas wykaz długów, naszych grzechów, naszych win. Bóg to wziął, te nasze dowody, które mogłyby nas skazać na śmierć, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Co zrobił Jezus z tą listą naszych długów? Powiedzcie głośno. Przybił do krzyża. Przybił do krzyża. Byliśmy winni, ale zostały te nasze winy przybite do krzyża. Jezus niewinny i święty i sprawiedliwy przyszedł na świat, by stać się grzesznym i winnym, wziąć nasze grzechy na siebie w tym sensie, żebyśmy my, grzeszni, winni, niesprawiedliwi, mogli dostąpić łaski, usprawiedliwienia i stania przed Ojcem jako niewinni, bo On nas usprawiedliwił. Nikt z nas nie może się czuć niewinny. Nikt z nas nie może powiedzieć, ale to nie ma nic wspólnego. Ten proces Jezusa, Jego śmierć, krzyż, nie ma nic wspólnego ze mną. To jest kłamstwo. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, ale są usprawiedliwieni darmo z łaski Bożej. Winni jesteśmy, ale usprawiedliwieni. I dlatego nie musimy się bać kary Bożej i Dnia Pana, o którym tak dużo w ostatnim tygodniu mówiliśmy w czasie studium. Dnia gniewu, zapalczywego gniewu Bożego, które Bóg w czasach ostatecznych, w tych ostatnich dniach wyleje na wszelką bezbożność i wszelką grzeszność. Winni, ale usprawiedliwieni. Tej kary nie musimy się bać. Kiedy był proces lustracyjny po zmianach naszych, to ci, którzy z pewnością byli pewni, że współpracowali z tajnymi służbami, na pewno mieli nieczyste sumienia i bali się tej kary. Niektórym ta kara została udowodniona, niektórym nie. Przestępcom niektórym się upiekło, dotychczas się upiekło, ponieważ nikt ich nie złapał, nikt ich nie udowodnił tej winy, nikt ich dotychczas nie skazał, ale jak to powiadamy czasem sprawiedliwość, oliwa sprawiedliwa, tak? Zawsze na wierzch wypływa. I czasem czytamy gdzieś w informacjach, że ktoś po 14 latach został dopiero przyłapany, czy udowodniono mu przestępstwo sprzed wielu lat. Usprawiedliwieni, ale winni, ale usprawiedliwieni. I na koniec chcę przypomnieć, bo jakżeż pięknie, jak wiele Pismo Święte mówi o tym cudownej łasce usprawiedliwienia nas, Rzymian 3 rozdział. Zobaczmy i przeczytajmy ten jeden tylko fragmencik, żeby nie przedłużać naszego rozważania. Rzymian, list do Rzymian, rozdział 3 od 21 wersetu. Oto dlaczego Jezus niewinny stał się winnym. Dlaczego Jezus sprawiedliwy musiał umrzeć. Teraz natomiast, Rzymian 3:21. Teraz natomiast niezależnie od prawa objawiła się sprawiedliwość Boża, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi i dostępna dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma przy tym wyjątków. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Usprawiedliwienie natomiast otrzymują w darze z Jego łaski dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. To Jego Bóg ustanowił przebłaganiem, z którego skorzystać można przez wiarę. Jest ono w Jego krwi. W ten sposób Bóg okazuje swoją sprawiedliwość. Wyraża się ona w nieuwzględnianiu grzechów popełnionych wcześniej, w okresie powściągliwości Boga. Wyraża się ona teraz, aby stało się jasne, że tylko On, tylko Bóg jest sprawiedliwy i usprawiedliwieniem darzy tego, kto zawierzył Jezusowi. Skorzystałeś, bracie, skorzystałaś, siostro, z tego daru Bożego usprawiedliwienia? Przez wiarę? Przez uznanie, że ja jestem winny, ale Ty mnie, Jezu, oczyść i chciałbym dostąpić usprawiedliwienia, ułaskawienia w oczach Bożych. Wszystko to jest dostępne dla wszystkich, którzy wierzą. Moglibyśmy więc powiedzieć: chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Jezu, za to, że mnie usprawiedliwiłeś, za to, że mnie ułaskawiłeś przez swoją ofiarę, przez karę, którą wziąłeś na siebie. I dlatego, kiedy będziemy za chwilę brać udział w Wieczerzy Pańskiej, chciałbym, abyśmy przeżyli chwilę zachwytu nad niewinnością Chrystusa. Zachwytu nad Jego posłuszeństwem Bogu, konsekwencją i szacunkiem do słowa i zapowiedzi proroków, jaki to szacunek Jezus miał. Abyśmy przez chwilę przeżyli ten zachwyt i taką wdzięczność Bogu za Jego miłość i łaskę, dzięki której ominęła nas Golgota, na którą zasłużyliśmy. Bo Wieczerza Pańska to wyraz wdzięczności też. Nie tylko wspominanie, ale to jest wdzięczność Bogu za to, co nas zrobił. Kochajmy naszego Zbawiciela, naszego Wyzwoliciela. Żyjmy w świętości. Żyjmy w takim Bożym pokoju z Bogiem i oczywiście ze sobą nawzajem, bo wieczerza również wyraża tę naszą braterską więź.